Gabinet
bajek niezwykłych.
Zapraszamy?
Tak, chodźcie.
Paweł Księżyk.
Franek na konkursie ryku.
Ze skraju puszczy ktoś obserwował okolice. Był tak dobrze ukryty, że wśród liści widać było prawie wyłącznie jego wyraziste oczy, które przenikliwie wpatrywały się w przestrzeń dookoła. Gdyby jakieś zwierzę tu podeszło, na pewno wystraszyłoby się tego spojrzenia. Wyglądało tak, jak gdyby należało do groźnej bestii przyczajonej tutaj w poszukiwaniu zdobyczy. Te oczy należały do Franka, młodego dinozaura, który przychodził w to miejsce, by podglądać zwierzęta na równinie. Nie był takim zwykłym dinozaurem. Należał do gatunku Tyrannosaurus rex. Były one najgroźniejszymi i najstraszniejszymi na Ziemi. Dorosły tyranozaur sięgał swoją wielką głową szczytów najwyższych drzew. Jego paszcza była pełna wielkich, ostrych zębów, zdolnych przegryźć lub nawet połknąć w całości wiele mniejszych zwierzaków. Nie na darmo w ich nazwie było Rex, czyli król. Franek był jednak jeszcze młodziutki. Stojąc wyprostowany na dwóch łapach, był niewiele wyższy od dorosłego człowieka. Jednak już teraz, od przodu głowy do końca ogona, był dłuższy od sporego auta. W każdym razie od tych samochodów, które spotykało się jako rysunki na ścianach jaskiń. Tyranozaury były wielkimi i groźnymi drapieżnikami, które polowały na inne zwierzęta. Ale nie Franek. I nie tylko chodziło o to, że był jeszcze mały. On po prostu wcale nie czuł się taki groźny jak inne. Gonitwa za zdobyczą nie wydawała mu się takim dobrym pomysłem, a na myśl o uczestnictwie w polowaniu dostawał gęsiej skórki. Lubił za to gotować ze swoją mamą w kuchni. Wynajdował w lesie przeróżne rośliny, którymi później przyprawiał potrawy tak, by jak najwspanialej smakowały. To on jako pierwszy znalazł i przyniósł liście tymianku i posypał nimi pieczeń, która tak wszystkim smakowała ostatnim razem. Wszyscy go wtedy bardzo chwalili i gratulowali pomysłowości. A już najbardziej uwielbiał pieczenie ciast podawanych podczas najważniejszych świąt dinozaurów. Pracował nad nimi wtedy długo i w skupieniu. Musiały być one ogromne, bo przecież wielkie dinozaury potrzebowały wielkich kawałków, by chociaż dobrze poczuć smak. Dzisiaj jednak nawet na to nie miał ochoty. Zbliżało się wielkie święto, w którym tego lata i on miał wziąć udział. To był najważniejszy dzień dla młodych dinozaurów. Podczas święta odbywał się konkurs na najstraszniejsze głosy. Wszystkie dorastające młode miały wystąpić wobec całego stada i zaryczeć najgroźniej, jak potrafiły. Tak, żeby cały las wstrzymał oddech i wsłuchał się wystraszony. Taki to był egzamin wejścia w dorosłość dla tyranozaurów reksów. A Franek wcale dobrze nie ryczał. Właściwie bał się nawet dobrze spróbować. Co dopiero stojąc przed wszystkimi na polanie podczas Wielkiego Święta. Może gdyby dużo ćwiczył, to szłoby mu lepiej. Ale jak tu nawet próbować, kiedy dobrze nie wychodzi? Na myśl o tym, aż jego dinozaura skóra cierpła mu na karku. Był wieczór, gdy wracał do jaskini po całym dniu. Już z daleka słyszał swojego tatę, którego głos rozlegał się po całej okolicy, gdy wołał coś do mamy. Spotkał go przy wejściu do ich jaskini.
Jak tam? Wszystko gotowe na jutrzejsze święto?
Spytał tata. Franek spodziewał się tego pytania, ale wcale się na nie nie ucieszył. Nie miał nic dobrego do powiedzenia.
Tak, tato.
Powiedział tylko cicho, nie podnosząc głowy.
A co się stało? Jutro wielki dzień. Nie cieszysz się?
Dopytywał się ojciec.
Ja nie chcę występować w Dniu Ryków.
Odważył się powiedzieć.
Ja chyba wcale nie potrafię.
No co ty? Każdy dinozaur potrafi.
Usłyszał w odpowiedzi.
Tobie to łatwo mówić, bo ty tak wspaniale potrafisz zaryczeć.
Wykrzyknął Franek.
Posłuchaj, synku. Myślisz, że jak się urodziłem, to zaraz tak było? Jeżeli ktoś tak ci mówi, to opowiada bajki o dinozaurach. Oczywiście, że nie. Jak byłem mały, to w ogóle mi to nie szło. Każdy potrafił ryczeć, ale żeby robić to dobrze, to trzeba sporo ćwiczyć.
Tata uśmiechnął się do swoich wspomnień.
Pamiętam, jak kiedyś ukryłem się w krzakach przy wodospadzie, by poćwiczyć. Nie chciałem, żeby ktoś słyszał, jak próbuję, bo dobrze mi nie szło. To, co z siebie na początku wydawałem, bardziej przypominało skrzeczenie wielkiej żaby. Słysząc to, wszystkie zwierzęta z jeziorka zaczęły się strasznie śmiać. W pierwszej chwili zmieszałem się i zawstydziłem, ale po chwili zacząłem też się śmiać razem z nimi, bo ten mój ryk rzeczywiście był bardzo zabawny. A potem jeszcze dużo czasu na różne sposoby skrzyczałem, piszczałem, zgrzytałem, buczałem, za każdym razem śmiejąc się głośno. Nikt się nie rodzi mistrzem ryków. Odgłosy, które z siebie na początku wydajemy, są zwykle nieudane, a często nawet śmieszne. Bawienie się nimi pozwoliło mi odkryć, jak to najlepiej robić. Bez tego nie byłbym tak dobry, jak jestem teraz. Tak jak nikt nie nauczy się chodzić bez wywracania na początek.
Franek słuchał tego z otwartymi oczami i rozdziawioną buzią. Do głowy mu nie przyszło, że jego tata nie umiał kiedyś groźnie ryczeć. A tymczasem on, wspominając dawne czasy, próbował teraz przypomnieć sobie najzabawniejsze odgłosy. Gdy zaskrzeczał jak żaba, zaczęli się razem strasznie śmiać.
Teraz ty spróbuj wydać z siebie najdziwniejszy głos, jaki ci się uda.
Powiedział tata, gdy złapali oddech. Franek nadął się i dmuchnął z całej siły. Zabrzmiało to jak dźwięk, który wydaje ogromniasty bąk. Znowu zaczęli się razem śmiać. Potem jeszcze do późnej nocy siedzieli przed jaskinią i bawili się potwornie hałasując. Następnego dnia na konkursie wszyscy byli bardzo spięci i zdenerwowani. Wszyscy, oprócz Frania. Nie umiał co prawda wydawać najgroźniejszych ryków w całym stadzie, ale jak się bardzo postarał, to przeciętnego mrówkojada mógł wystraszyć. Jednak nie to było najważniejsze. Przede wszystkim potrafił bawić się i śmiać z tego, co robił. No i wiedział, że jeżeli będzie chciał ćwiczyć, to może w to być całkiem dobry. Ale mistrzem przerażających głosów to on i tak nie chciał zostać. Kiedy przyszła jego kolej i wystąpił, to śmiechu i radości było co niemiara. Niektórzy co prawda krzywili się, że jak to, to wcale nie są straszne ryki i to nie powinno tak być. Ale i tamci zaczęli się w końcu śmiać razem ze wszystkimi. Franek oczywiście nie wygrał konkursu, ale i tak bardzo był z siebie zadowolony. Mógł teraz trąbić, buczeć i wydawać takie odgłosy, jakie chciał. I to niezależnie od tego, kto to słyszał i co sobie o tym myślał. Bo najważniejsze, że on sam czuł, że coś fajnego z tego powstaje. A radości było przy tym tyle, że brzuchy wszystkich od śmiechu bolały jeszcze następnego dnia. A kiedyś może będzie też konkurs na pieczenie ciast. A wtedy to już nikt nie będzie miał szans z Frankiem. W komentarzu do bajki psycholog rozwojowy dzieci i młodzieży pani Katarzyna Rutowicz.
Nasz bohater, Franio, ma niskie poczucie wartości.
Tak się zastanawiam, czy my dzisiaj włożymy kij w mrowisko trochę, pytając też o Pani pracę i o Pani doświadczenie z dziećmi na co dzień, bo pracuje Pani w szkole i ma pewnie okazję uczestniczyć w wielu sytuacjach. Jak często spotyka się Pani z niskim poczuciem wartości u dzieci?
Myślę, że warto to też jakby tak sobie troszeczkę ułożyć, że dzieci z niskim poczuciem własnej wartości to są bardzo często dzieci, które na przykład wycofują się z różnych aktywności albo nie chcą drugi raz podchodzić do pewnych rzeczy, bo boją się, że na przykład im się to nie uda, albo rezygnują w ogóle z rozwiązywania jakiegoś zadania, bo boją się na przykład porażki. Są mniej skłonne do wysiłku, szybciej się zniechęcają, boją się różnych rzeczy i starają się ich unikać, no to jest tych dzieci bardzo dużo. I mam nawet wrażenie, że ciężko mi być może porównać to z latami wcześniejszymi, ale naprawdę jest ich dużo i ciężko tutaj szukać jakąś przyczynę taką ogólną. Myślę, że każda jest wyjątkowa i indywidualna.
Ale ma Pani jakieś przemyślenia własne na ten temat? Skąd na przykład takie niskie poczucie wartości u dzieci może się brać?
Myślę, że bardzo często mimo wszystko możemy tutaj zrzucać winę no, też na środowisko rodzinne, na rodziców, na to, jakie mają oczekiwania wobec swoich dzieci, na to, co tak naprawdę dla rodziców jest najważniejsze, czy to, jakie ich dziecko jest i jakie ma możliwości i jest wystarczające na to, aby go wspierać, aby pokazywać mu, że jest w czymś dobrym. Czy rodzice sami potrafią znaleźć jakieś pozytywne strony swojego dziecka?
Ale z drugiej strony, idąc trochę głębiej, żeby już nie oskarżać tak bardzo tylko i wyłącznie rodziców, może temat jest jeszcze głębszy. Może rodzice, nie wiem, w zabieganiu, w złym podejmowaniu decyzji też może zawodowych, życiowych, tego czasu dla dziecka może nie mają po prostu.
To znaczy tak, to nawet nie chodzi o to, ile tego czasu rodzice posiadają. To chodzi o to, jak ten czas z tym dzieckiem jest spędzany tak naprawdę. Możemy czasami mieć pół godziny i te pół godziny wystarcza, aby dziecko poczuło się docenione i dowartościowane i zauważone przez rodzica, a możemy być z dzieckiem 2 godziny w domu i patrzeć wspólnie, nie wiem, na telewizor albo siedzieć w telefonie i to dziecko i tak nie będzie miało poczucia, że jest kimś w tym momencie ważnym. Więc to, ile tego czasu jest, nie ma tak naprawdę znaczenia od tego, jak ten czas jest spędzany z dzieckiem. To nie jest tak, bo bardzo często zarzucamy teraz młodym ludziom, dzieciom, że unikają różnych relacji, wchodzą w elektronikę i tak dalej. Prawda jest taka, niestety, bardzo często jak rozmawiam z dziećmi, które gdzieś skarżą się właśnie na jakieś swoje trudności, że ich rodzice też w tej elektronice bardzo dużo czasu spędzają, więc też musimy czasami popatrzeć na siebie tak naprawdę, jaki my prezentujemy sposób spędzania, nie wiem, wolnego czasu, co nam się podoba. Czy jesteśmy w stanie być tymi autorytetami w zachowaniu się dla naszych dzieci? Jeżeli sami oczekujemy, żeby nasze dziecko na przykład nie spędzało zbyt dużo czasu na elektronice, oczekujmy też tego od siebie. Musimy być takimi przykładami tak naprawdę. Nie oczekujmy od dzieci, że będą robić rzeczy, których na przykład my sami nie wykonujemy.
Jak to mówił Jacek Pulikowski, dzieci są jak makaron, trzeba je ciągnąć, a nie pchać. Czyli ważne jest to, żeby dawać przykład własnym zachowaniom.
Dokładnie. Tak więc z jednej strony na przykład chcemy, aby nasze dzieci wojowały światem, tak, żeby były odważne, żeby były otwarte, umiały się wszędzie obronić. Z drugiej strony w domu chcemy, żeby były ciche, słuchały i się nie odzywały i wykonywały nasze polecenia. Bardzo często tak jest. A czas tak naprawdę w domu spędzany i to, jak nasze relacje wyglądają, to jest dla dzieciaków najlepszy trening ku temu, co potem będą potrafiły jakby przedstawić na zewnątrz, tak? Jeżeli kłócą się z nami, no to rewelacja, tylko pokażmy im, jak się kłócić, tak? Jeżeli próbują stawiać jakieś swoje, nie wiem, zasady, super, usiądźmy razem, ustalmy wspólne. Nie oczekujmy, że jeżeli dziecko w domu chcemy, żeby było ciche, że ono będzie odważne i wojowało świat na zewnątrz. Z drugiej strony, przyjmijmy też to, że nasze dzieci po prostu czasami może chcą być takie zamknięte, jest im dobrze w taki sposób. Mają taką jakby osobowość czy taki charakter, który powoduje, że no niekoniecznie będą jakoś bardzo zwracały na siebie uwagę na zewnątrz, że będą wojowały dookoła i wszyscy będą ich słuchać i może są bardziej ciche. Pamiętam taką sytuację, kiedy przyszła do mnie mama z córką właśnie z tytułu tego, że dziecko jest nieśmiałe, nie odzywa się do innych, jakoś tak potrzebuje czasu na to, żeby się przyzwyczaić. To było dziecko w wieku jeszcze przedszkolnym. No mama weszła do gabinetu, zaczęła się bawić, odpowiadała na pytania, nie patrzyła na mnie, no ale też no, byłam dla niej obcą osobą, więc też jakby było to zrozumiałe. Jak zapytałam się mamy, jaka ona była w dzieciństwie i powiedziała, no ja w sumie też byłam taka cicha. W tym momencie dziewczynka się odwróciła, mamo, ty też taka byłaś? Więc to było takie niesamowite i staram się też rodzicom powtarzać, że no nie oczekujmy od dzieci, no być może nam się wydaje, że chcemy dla nich dobrze. Ale ważne jest to, żebyśmy ich akceptowali tak naprawdę takimi, jakimi są. Tu w tej bajce, ta bajka jest fajna o tyle, że ona pokazuje rewelacyjnie to, jak można dziecku pomóc w momencie, kiedy spotykają go jakieś trudności, a przecież nie musi być we wszystkim dobry, i jak go wspierać jakby w nabywaniu tych nowych umiejętności, tak? Ważne jest to, abyśmy pozwalali dzieciom na to, żeby miały jakieś porażki, żeby uczyły się na tych swoich błędach, które popełniają, żeby powtarzać właśnie, że nie zawsze od razu ktoś wsiądzie na rower i jedzie, musi się kilka razy po drodze przewrócić, aby tą umiejętność uzyskać. I tak jest z każdą nową rzeczą, którą dzieci w okresie tak naprawdę przedszkolnym, wczesnoszkolnym nabywają, a nawet i później.
Kasiu, ja tak zadziornie zapytam, co by się stało z Franiem, gdyby jego tata go zostawił, z tym, gdyby nie był, nie towarzyszył mu w tych przeżyciach?
No myślę, że tutaj u Franka mogłoby się, znaczy poczucie takiego niezrozumienia, tak? I takie trochę poczucie osamotnienia tak naprawdę. Tutaj tata fajnie zareagował, dlatego że on nie negował tego, co Franek czuje, tak? On nie mówił, a co ty, czy właśnie nie został zostawiony, tylko usiadł obok niego i zachował się w sposób bardzo taki empatyczny, czyli po prostu usiadł i spróbował zrozumieć uczucia swojego syna, po czym nawiązał do swoich doświadczeń z dzieciństwa. I to jest rewelacyjne, dlatego że my pokazujemy w ten sposób dzieciom, że one nie są osamotnione w tych swoich przeżyciach, że są inne osoby, które miały też podobne doświadczenia, a skoro na przykład tata miał takie trudności, tata ten autorytet wielki, taki nie wiem, którym na przykład dany syn czy mama, dana córka chciałaby być w przyszłości, tak? On jest taki odważny i wszystko potrafi najlepiej i tak dalej. I tata też miał takie problemy i sobie poradził, no to ja też może sobie poradzę. I zachowanie taty tutaj było naprawdę fajne. Gdyby go zostawił, myślę, że mogłoby to jednak mimo wszystko rzutować na poczucie własnej wartości tutaj Franka, na to, że z czymś coś mu się nie udaje. Nie wiem, jaka byłaby reakcja jego tak naprawdę na porażkę, którą odniósłby w tym momencie w tym konkursie, tak? A on jakby potrafił z tego też w tym momencie takie pozytywy wyciągnąć, zwracając już uwagę tak naprawdę na to, w czym jest dobre, bo tutaj było podkreślane to, że no okej, w tym konkursie na ryk nie jest jakby może najlepszy, ale na przykład gdyby był konkurs pieczenia ciast, no to on by się tutaj świetnie już pokazał. I to jest fajne, żeby podkreślać też cały czas dzieciom, że nie muszą być dobre we wszystkim. Ja mam wrażenie, że czasami za dużo od dzieciaków wymagamy. Nie wiem, świat idzie do przodu, dużo rzeczy się dzieje, dużo rzeczy dzieci też muszą same jakby ogarnąć. A ich rozwój biologiczny tak naprawdę jest taki, jaki był 10 lat temu, 20 i 50, więc szczerze mówiąc mam czasami wrażenie, że coraz więcej się tym dzieciom nakłada, coraz więcej muszą jakby ogarnąć takich rzeczy z życia codziennego. Ja nie mówię o nauce, tak? Nie mówię o takich kwestiach, czego się uczyć, bo to jest osobna zupełnie jakby rzecz, ale o odnalezieniu się w relacjach z innymi, właśnie tutaj w kwestii, nie wiem, elektroniki, komputera, techniki, tego wszystkiego, naprawdę jest tego dużo.
Ważne jest, żeby dziecku towarzyszyć, żeby trzymać tę rękę na pulsie, żeby obserwować dziecko i być z nim w tym, co przeżywa. Dawać też takie światło, żeby z jednej strony widzieć swoje ograniczenia, to jedno, ale widzieć też swoje mocne cechy i właśnie nie być zbyt krytycznym wobec siebie i dawać sobie taką metodą właśnie małych kroków szansę na to, żeby pewne rzeczy wypracowywać, tak? Żeby podejmować jakieś wyzwania, które jakby samym sobie dadzą nam więcej wiary w siebie, że coś potrafimy zrobić, jeśli włożymy w to jakiś wysiłek, jeśli damy sobie czas na dojrzewanie, to o czym pani mówi.
Tylko tutaj też musimy pamiętać, że no, duża nasza rola jako rodziców, żeby to podkreślać u dzieci, bo dzieci bardzo często, one są mało cierpliwe. One chciałyby już teraz, tak? I mam nawet wrażenie, że być może takie też trochę czasy, cywilizacja tak trochę nas gdzieś tam skłania ku temu, że tej cierpliwości mamy coraz mniej. Nie musimy już na tyle rzeczy czekać, co kiedyś na przykład. Jeżeli chcemy bajkę, to mamy ją od razu, tak? Nie musimy czekać na autobus. Bardzo często używamy te auta i też to jest od razu. Jeżeli na przykład czekamy bardzo często gdzieś na coś, no to bardzo jest taki obrazek chyba częsty, że wiele osób siedzi już w telefonie, bo nie jest w stanie jakby bez takiego stymulowania się w chwili poczekać. I dzieci też chcą jakby już, teraz. Musimy uczyć też dzieci trochę cierpliwości. Rewelacyjne są w tym momencie różnego rodzaju na przykład gry planszowe, kiedy dziecko musi czekać na swoją kolej. Nie zawsze też mu się udaje wygrać, tak? Więc też ćwiczy w tym momencie jakieś sposoby reakcji na porażki, na to, że no teraz mi się nie udało, ale następnym razem będzie lepiej. Też nie chodzi o to, jak gramy z dziećmi, żeby pozwalać im zawsze wygrywać, bo czas jest miło spędzony, ale jakby nie do końca w tym tak naprawdę chodzi. Chodzi też o to, żeby dzieci widziały, jak na przykład my sobie radzimy z porażkami i same próbowały to ćwiczyć i próbować.
Pani Kasiu, z naszej dzisiejszej rozmowy to tak mocno wynika to, żebyśmy byli po prostu z dziećmi i taka myśl, którą poruszyliśmy może poza nagraniem, że w życiu równie ważne są porażki, jak i sukcesy, że to i to nas buduje.
Tak, bardzo często rodzice chcą dobrze dla swoich dzieci, tak, i robią wszystko, żeby tych porażek po prostu nie doświadczały od samego początku. Tylko no, niestety może mieć to o tyle zgubny jakiś efekt taki, że im dziecko będzie starsze, nie mając takich doświadczeń, jak radzić sobie z sytuacją trudną, ta sytuacja, która i tak w końcu ich spotka, czy to w szkole, czy w innych jakichś sytuacji, będzie o wiele silniejsza i będzie o wiele trudniejsza do przepracowania. Więc nie bójmy się tego, jeżeli mamy gdzieś z tyłu głowy, że na przykład naszemu dziecku może się coś nie udać, trudno. Niech to spróbuje, niech to zrobi, niech doświadczy nawet to uczucie takie przykre, tą porażkę. Bądźmy potem po prostu przy nim, wspierajmy go, pokazujmy mu, jak można sobie z tym poradzić. Są pewne takie zachowania, które mogą nam w tym pomóc. Na przykład przede wszystkim ważne, żeby pamiętać, aby słuchać swojego dziecka. Tak? Nie negujmy tego, co mówi. Jeżeli dziecko przychodzi i mówi nam, że jest złe, no to nie mówmy, a co ty przesadzasz, po co się denerwujesz, to nie ma sensu, albo to w ogóle ta sytuacja nie miała takiego aż wielkiego znaczenia, więc dlaczego tak to przeżywasz, bo to, co dla nas jest być może mało istotne, niekoniecznie mało istotne jest dla dziecka, tak, więc bardziej musimy się jakby dostosować do naszych dzieci, zejść do ich poziomu i ich posłuchać, najzwyczajniej w świecie, spróbować
wysłuchać, powtórzyć, dlaczego on tak myśli, tak, zapytać
tak,
o to.
Powtórzyć to, a czy rozumiem, że jesteś zły, a czy jesteś w stanie zobaczyć dlaczego, a na przykład upewnić się w ten sposób, że rozumiemy to, co ono do nas mówi, nie od razu pocieszać, po prostu być. Czasami wystarczy naprawdę po prostu być, wysłuchać, zapytać, co może mogę dla ciebie teraz zrobić, bo może nam się wydawać, że my chcemy dobrze, co niekoniecznie jest dobre dla dziecka, a w ten sposób jakby też pomagamy mu znaleźć jakieś rozwiązania trudnych sytuacji, tak, samemu. Przy czym jest o tyle bezpieczny, że jest z kimś, nie jest jakby zostawiony sam sobie w tym momencie.
Bądźmy z naszymi dziećmi. Pani Kasiu, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję i do usłyszenia.
Głosów w bańce użyczyli
Estera, Tobiasz, Martyna.
Bajki terapeutyczne w soboty o 16:35. Zapraszam.